Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A dziś Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, przypomnijmy, wskazany przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na stanowisko prezesa Instytutu. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Witam Panie Redaktorze, witam słuchaczy Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Tak jak słyszeliśmy w zapowiedzi, Kolegium IPN wskazało Pana na stanowisko prezesa tej instytucji. Teraz potrzebna jest zgoda Sejmu i Senatu, ale ja chciałem spytać na początek o Pana wizję działania Instytutu. Czy powinna to być kontynuacja tego, co jest teraz, czy jednak musi nastąpić jakaś zmiana?
Musi z całą pewnością nastąpić refleksja XXI wieku, refleksja organizacyjna wokół Instytutu Pamięci Narodowej, ale z całą pewnością należy kontynuować te dzieła, które okazują się przez wiele lat sukcesem. To znaczy z jednej strony zachować dynamikę działania Instytutu Pamięci Narodowej w kategoriach wydawniczych, w badaniach naukowych, przyczynkarskich badaniach naukowych, lokalnych, ale zamknąć je w ogólnopolskie monografie. No ale też poddać, jak powiedziałem, refleksji Instytut Pamięci Narodowej pod kątem transmisji edukacji, wiedzy do młodszych pokoleń, które są poza ustawowym zainteresowaniem Instytutu. Stąd ten mój pomysł powołania Biura Nowoczesnych Technologii, który będzie właśnie linkiem, połączeniem pomiędzy bardzo bogatą ofertą Instytutu naukową i edukacyjną, a rynkiem nowoczesnych technologii i próbą zachęcenia młodego pokolenia do historii. Ale wiele rzeczy, panie redaktorze, należy z całą pewnością kontynuować. Od czasów, kiedy pracowałem w Instytucie, od profesora Janusza Kurtyki, świętej pamięci, poprzez doktora Łukasza Kamińskiego, doktora Jarosława Szarka, Instytut ma swoją markę, jest bardzo ważną polską instytucją i to, co dobre, trzeba zachować, a to, co do naprawy, naprawić.
A wspomniał pan właśnie o tej części nowoczesności. W Muzeum II Wojny Światowej multimedia są bardzo ważne, działa strefa nowych technologii, muzeum można zwiedzać wirtualnie, ale czy w IPN także może pod tym kątem przejść rewolucję?
Z całą pewnością. Jestem przekonany, że możliwości budżetowe, możliwości osobowe Instytutu, przecież tam jest zatrudnionych ponad 2000, blisko 2500 ludzi, dają możliwość konwertowania wiedzy w język i social mediów, i język nowoczesnych technologii, nie kosztem, co chcę podkreślić, nie kosztem tradycyjnych form edukacyjnych, pogłębionych badań naukowych i wykonywania zadań ustawowych, ale ma to być wartość dodana. No i wyjście naprzeciw potrzebom XXI wieku. Od powołania Instytutu Pamięci Narodowej 20 lat temu wiele się zmieniło wokół nas. Ja to nazywam profanum otaczającej nas rzeczywistości i to trzeba po prostu zauważyć.
Przez ostatnie 20 lat zajmowały pracownikom IPN bardzo dużo czasu sprawy lustracyjne. Teraz to już chyba nie jest kwestia pierwszej potrzeby.
Jest to prostą kwestia pierwszej potrzeby przy cyklu wyborów i kwestie lustracyjne są uruchamiane i decyduje o tym też ustawa, prawo o prokuraturze, ale też ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, więc Instytut jest bardzo potrzebny w momencie wyborów i wówczas biura lustracyjne wykonują ogromną pracę. Przygotowują też katalogi biura lustracyjnego, które przydają się, myślę, przydają się i dziennikarzom, i tym osobom, które śledzą życie publiczne, więc to nadal będzie ustawowe zadanie biura ustawowe zadanie Instytutu Pamięci Narodowej i biur lustracyjnych, ale nie takie, w którym widzę jakieś możliwości na zmianę. Tutaj ustawa jasno wskazuje działania lustracji.
A czego według Pana najbardziej Instytut teraz potrzebuje?
No, Instytut potrzebuje z całą pewnością odbudowania relacji międzynarodowych, to znaczy wejście w zagadnienia, w kwestie międzynarodowej dyplomacji historycznej, ale też w moim uznaniu pewnego uporządkowania spraw komunikacyjnych, kontaktu ze społeczeństwem. No, takim przykładem, czy wierzchołkiem góry lodowej, jest brak rzecznika Instytutu Pamięci Narodowej. My sobie zdajemy sprawę, szczególnie w czasach pandemii, a ten przykład podaję jako kluczowy, jak ważny jest rzecznik resortu, jak dużo pracy wykonuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia, który właściwie stał się obok pana ministra jedną z twarzy walki i od pana premiera jedną z twarzy walki z pandemią w Polsce. W związku z tym należy wykonać, i Instytut najbardziej potrzebuje pewnego usystematyzowania pracy, efektywnego wykorzystania zasobu ludzkiego, blisko 2,5 tysiąca ludzi, no ale też jednak przemyślenia jeszcze raz koncepcji i współpracy z podmiotami zagranicznymi, powrotu do realnej dyplomacji historycznej na polu międzynarodowym.
To zatrzymajmy się właśnie przy dyplomacji historycznej. Na czym miałoby to polegać?
No, można wykonać choćby podstawowy ruch, to znaczy wejść w kontakt już po okresie pandemicznym z korpusem dyplomatycznym, który jest w Warszawie, wprowadzić coroczne spotkania prezesa Instytutu prezentujące ofertę Instytutu właśnie przed dyplomatami, którzy swoje misje dyplomatyczne pełnią w Warszawie, to raz. Dwa, jest moment, w którym należy wspomóc archiwa społeczne prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia polonijne na całym świecie. To już jest moje doświadczenie zawodowe, w którym spotykając się z Polonią w Kazachstanie, w Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, widzę, że za granicą potrzeba takiego instytucjonalnego, państwowego wsparcia dla tych fundacji i stowarzyszeń, które opiekują się polskim dziedzictwem narodowym. No jest też szereg innych zadań, na przykład naukowych w kontekście budowania marki Polski i polskiej historii właśnie za granicą. Są doskonałe publikacje, właściwie należące do kanonu międzynarodowej literatury dotyczącej na przykład działań komunistycznego wywiadu w Stanach Zjednoczonych. Jest czas na to, aby je przetłumaczyć na język polski i pokazać polski komunizm w szerszym kontekście.
Wspomniał pan o archiwach polonijnych, to ciekawy pewnie temat. A czego oczekują opiekunowie tych archiwów?
No, z całą pewnością oczekują rodzaju wsparcia. Wiemy, jak ciężko fundacjom i stowarzyszeniom, szczególnie w warunkach zagranicznych, międzynarodowych, opiekować się na przykład mundurami kombatantów, którzy dotarli do Wellington, do Sydney albo w inne miejsca. Te rzeczy, te wyjątkowe zabytki, dokumenty, te eksponaty właściwie często umierają, czy zostają wystawione na działanie zewnętrznych czynników przez to, że nie ma tam z jednej strony finansowania, z drugiej strony profesjonalnej kadry, która mogłaby tych wspaniałych społeczników wesprzeć. Oni zajmują się bardzo ważną częścią polskiego dziedzictwa narodowego, często bez instytucjonalnego wsparcia, i Instytut nie powinien pozwolić na to i powinien ich z całą pewnością wesprzeć. Trzeba uczciwie przyznać, że jest taki program Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Pełne Pamięci. Ten program ma ogromny potencjał, więc może z całą pewnością liczyć, jeśli zostałbym prezesem Instytutu, na moje bezpośrednie wsparcie.
Wspomniał pan wcześniej o tym, że w Instytucie pracuje ponad 2000 pracowników. Czego mogą się oni spodziewać, jeżeli zostanie pan prezesem IPN?
No, z całą pewnością zrozumienia, bo ja byłem pracownikiem, szeregowym pracownikiem Instytutu od roku 2009 do roku 2014, to mogą się spodziewać tego, że prezesem zostanie osoba, która zna los szeregowych pracowników Instytutu. To mogą też się spodziewać kolejnych realizacji, kolejnych wizji, które właśnie prezentuję, czy które zaprezentowałem przed kolegium. No i takiej determinacji w usystematyzowanym prowadzeniu zadań Instytutu, o których właśnie mówimy. Czyli ciężkiej pracy, którą narzucam i dekretuję sobie i której oczekuję też od moich współpracowników, czy to w Muzeum II Wojny Światowej, czy w Instytucie Pamięci Narodowej.
No, czyli lekko nie będzie.
Czyli ciężkiej pracy, panie redaktorze, ciężkiej pracy dla Polski. O tego możemy się wszyscy spodziewać.
No, wspomniał pan o prezentacji konkursowej. Powiedział pan podczas niej, że mottem pana działania będzie hasło "Prawda nie obroni się sama". Co pan przez to rozumie?
No, rozumiem konieczność porzucenia właśnie szlachetnego hasła, że prawda obroni się sama. Rozumiem to w kontekście międzynarodowych kalumnii też, które rzuca się na naród polski, na Polskę. takich deinterpretacji czy prób podważenia prawdy historycznej, na przykład przez naszego wschodniego sąsiada. Te wszystkie doświadczenia w kategoriach międzynarodowych, w kategoriach polityki pamięci, ale też próby zmiany narracji historycznej, często wewnątrz naszego narodu, pokazują, że prawda nie obroni się sama i to powinien być fundament kolejnych lat działań Instytutu Pamięci Narodowej. Założenie, że prawdy trzeba bronić w konsekwentny, usystematyzowany sposób, a nie liczyć na to, że tę prawdę o polskim doświadczeniu tragicznym, często w XX wieku, ale często pięknym, opowie ktoś za nas. Nikt za nas tej pracy nie wykona.
A czy to nie będzie kłóciło się z tym, co robi Polska Fundacja Narodowa?
A myślę, że absolutnie nie będzie się z tym kłóciło. No, współpraca z Polską Fundacją Narodową, współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z Kancelarią Pana Prezydenta, Premiera, ze wszystkimi ministerstwami jest też tym, co należy z całą pewnością usprawnić. Polska dyplomacja historyczna, polska historia, opieka nad polskim dziedzictwem narodowym wymaga jednoznacznie symbiozy i współpracy między tymi wszystkimi agendami i tutaj możemy tylko sobie pomagać i wchodzić we współpracę, także z Polską Fundacją Narodową.
To jeszcze, panie dyrektorze, na koniec. Czy jeśli oczywiście zostanie pan wybrany, nie żal będzie panu zostawiać Muzeum II Wojny Światowej i rozpoczętych prac przy Muzeum Westerplatte?
Oczywiście jestem bardzo związany z Muzeum II Wojny Światowej i z Westerplatte. To jest piękna i bardzo ważna praca. Mam wspaniałych współpracowników, drużynę, zespół, który udało się zbudować w ciągu ostatnich 4 lat. To jest wielkie dzieło, które z entuzjazmem i z pasją wykonuję. Ale mam też świadomość, panie redaktorze, drodzy państwo, że jednym z sukcesów właśnie w kategoriach zarządzania, sukcesów menedżerskich, jest takie przygotowanie swojego zespołu, że gdy dochodzi do pewnej zmiany, on może funkcjonować dalej właśnie w podobnym tempie i realizować kolejne cele. Więc tutaj nie chodzi właściwie o moje emocje, o to, co czuję do Westerplatte i do Muzeum II Wojny, bo to jest wyjątkowe uczucie, ale o pewne zadania, które stawia przed nami Rzeczpospolita.
A zna pan już nazwisko swojego ewentualnego następcy?
Ja jestem jeszcze przed tak długą drogą, panie redaktorze, drodzy państwo, w instytucie, przed tak wieloma procedurami, że mój ewentualny następca na pewno będzie wyśmienity, ale nie chciałbym podawać nazwiska, no bo jeszcze jest bardzo dużo czasu do ostatecznych decyzji Sejmu, Senatu, samej mojej przyszłości, a co dopiero przyszłości potencjalnego nowego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.
No to musimy uzbroić się w cierpliwość. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Doktor Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, który, przypomnę, został wskazany przez kolegium IPN na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmowę poprowadził dla państwa Jarosław Popek.